godzinie 6 na antenie Radia Lublin, czas na program Busola. Dorota Choma, witam i zapraszam. Program dla Państwa realizuje Piotr Wierzchoń. Mamy Wielki Post i myślę, że niektórzy to zauważyli, inni nieco mniej, trochę inaczej wygląda ten Wielki Post. I o tym mówić na pewno dziś do godziny 7 będę. Będzie o tym, jak przeżywać te dni, które przed nami, te dni, w których trwamy. Niektórzy w domach zamknięci na kwarantannie, inni muszą być w domach, bo trzeba się opiekować młodszymi dziećmi, uczniami, którzy mają w tej chwili trochę wolnego od szkoły, przynajmniej od tego, żeby chodzić do tej szkoły, bo te zajęcia jakieś powinny się odbywać. W jakiej formie, to już wszystko zależy oczywiście od nauczycieli i od szkoły. No i będziemy mówić o tym, jak koronawirus wpływa także na to, co dzieje się w naszej diecezji. Wiele imprez takich kulturalnych zostało odwołanych, ale wiele także wydarzeń tych kościelnych zostało przeniesionych na inny czas. W ubiegłym tygodniu mówiłam Państwu między innymi o tym, że decyzją arcybiskupa Stanisława Budzika bierzmowanie w tym roku będzie w zupełnie innym terminie niż to w tej chwili zapowiadano w diecezji. Ten sakrament młodzi mieli przyjmować tuż w wielu parafiach, oczywiście po rekolekcjach. Teraz będzie to zapewne gdzieś przed wakacjami, jeżeli oczywiście uda się opanować to wszystko, co przed nami i co w tej chwili dzieje się nie tylko w województwie lubelskim, ale przecież na całym świecie. I o tym będę chciała Państwu jeszcze wspomnieć nieco więcej. Będzie o tym, jak przeżywać ten czas. Opowie o tym ksiądz Bogusław Zagórski, proboszcz parafii, najmłodszej parafii w Lublinie, świętego Jana Kantego. Będzie opowiadał o wspólnocie, będzie opowiadał o przeżywaniu tego czasu, ale będzie również o tym, co zauważyć można na naszych ulicach. Wiem, że niewielu wychodzi z domu i bardzo dobrze, ale jak czasem Państwo gdzieś przejeżdżają, czy to po zakupy, czy gdzieś jadąc, to można zobaczyć te banery, które pojawiły się na ulicach Lublina, jest ich ponad 30, a na nich słowa: uwolni nas od lęku, od siebie trzeba wymagać najwięcej. Słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego: zawsze pierwszy wyciągaj rękę do zgody. Takie oto cytaty pojawiły się w różnych przestrzeniach miasta, no a to za sprawą tych billboardów, które także przypominają o Wielkim Poście, w którym trwamy. Billboardowa akcja ewangelizacyjna na ulicach Lublina. W tej chwili oczywiście wielu z nas zostaje w domu, ale przecież trzeba się przemieszczać, chociażby po zakupy, czy jadąc niektórzy do pracy. Można zauważyć, że na ulicach Lublina pojawiło się 30 dokładnie billboardów, które przypominają o tym, iż trwamy w Wielkim Poście. Te billboardy na ulicach Lublina wisieć będą do 31 marca, a na nich słowa trzech ostatnich papieży, Jana Pawła II, Benedykta XVI, a także Franciszka, ale znajdą się i znajdują się tutaj także słowa chociażby wypowiedziane przez kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tłem jest grafika przedstawiająca wschód słońca i krzyż przepasany białą chustą, a to oczywiście nawiązuje do wielkanocnego poranka i do zmartwychwstania pańskiego. Umieszczono także logotyp rozpoczętego już trzeciego synodu archidiecezji lubelskiej. Oficjalnie ten synod rozpoczęty będzie 18 kwietnia oczywiście, ale już wcześniej Państwu mówiłam o tym przecież, że przygotowania do niego trwają. Jakie słowa na tych banerach? Prawdziwa miłość musi mieć swój Wielki Piątek, powiedział kardynał Stefan Wyszyński, i te słowa także znaleźć na billboardach można. Papież Franciszek kiedyś powiedział: Chrystus żyje i chce, abyś żył. Te słowa również na billboardzie są. Z liturgii słowa: szczęśliwy człowiek, który ufa Panu, czy daj nam wody żywej, byśmy nie pragnęli. Te i inne słowa, tak jak powiedziałam, na billboardach, które znajdują się w przestrzeni Lublina, znaleźć można. Warto także w tym czasie, przemieszczając się, może nieco wolniej, zauważyć, sprawdzić, poczytać, zgłębić to, co na tych billboardach jest umieszczone. Caritas Archidiecezji Lubelskiej informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zostało zawieszone między innymi prowadzenie działalności i funkcjonowanie świetlicy środowiskowej prowadzonej w siedzibie Caritas, a także w Krasnym Stawie, w centrum charytatywnym. To do odwołania. Do odwołania jest także anielski kiermasz charytatywny, ale jeżeli mowa o wolontariuszach, to ci działają i w tej chwili mają pod swoimi skrzydłami, można powiedzieć, ponad 20 osób. To przede wszystkim osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby objęte kwarantanną. To właśnie młodzi ludzie, w tych jest około 20 w tej chwili, dostarczają tym osobom zamkniętym w domach najpotrzebniejsze rzeczy. Robią zakupy, załatwiają sprawy takie, które oczywiście za nich załatwić mogą gdzieś w mieście. Kto z Państwa taki potrzebuje pomocy, na przykład, kto poszukuje tych wolontariuszy, kto chciałby się też zainteresować i pomóc, to oczywiście można. Warto zajrzeć na strony Caritas, warto się z nimi skontaktować telefonicznie, a na pewno ta pomoc będzie udzielona lub też będzie można dołączyć do tych, którzy tę pomoc świadczą. Ośrodek wsparcia dla bezdomnych, który prowadzony jest w siedzibie Caritas, funkcjonuje bez zmian. Tutaj jednak osoby nietrzeźwe oraz wykazujące objawy infekcji nie są przyjmowane. Busola. W czwartek obiegła tutaj naszą diecezję informacja o tym, że ksiądz z Białopola zaraził się koronawirusem. Pacjent został przewieziony do szpitala w Puławach. Duchowny wirusem miał się zarazić od jednego z uczestników pogrzebu, który to wrócił z Łochu. To miejsce około 10-12 dni temu. 66-letni ksiądz, proboszcz jednej z parafii w diecezji zamojsko-lubaczowskiej, trafił najpierw na oddział pulmonologiczny szpitala w Chełmie, a później został przewieziony do szpitala w Puławach. Szpital w Puławach, przypomnę, to jest ta placówka, która jest jednoimienna, a więc ta, która jest dedykowana osobom chorym na koronawirusa lub też podejrzanym. Wójt gminy Białopole w czwartek mówił o tym, że podjęto decyzję o dezynfekcji kościoła parafialnego, a także zamknięciu urzędu gminy. Również szpital w Chełmie musiał przejść i przechodzi kwarantannę. Jak pojawiła się to tylko informacja, to oczywiście pojawiło się także oświadczenie kurii i diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Ksiądz, u którego wykryto koronawirusa, jest kapłanem diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Czytamy w tym oświadczeniu, od kilku dni przebywał w szpitalu, gdyż leczył się na chorobę płuc. Ostatni raz sprawował liturgię w kościele parafialnym 9 marca. Gdy poczuł się chory, liturgię w jego zastępstwie sprawował inny kapłan. Wirus wykryto 18 marca. Sytuacja w parafii jest pod kontrolą służb sanitarnych. Opieka duszpasterska w koniecznych przypadkach zapewniona jest przez księży z sąsiednich parafii. Proszę o modlitwę w intencji naszego księdza oraz wszystkich osób zarażonych koronawirusem, napisał w oświadczeniu rzecznik diecezji zamojsko-lubaczowskiej ksiądz Michał Maciołek. I tutaj myślę, że jest dobry moment, aby przypomnieć i powiedzieć o tym, jak przeżywać to, co dzieje się wokół nas. I o tym już teraz będzie mówił ksiądz Bogdan Zagórski z parafii świętego Jana Kantego w Lublinie, a rozmawia z księdzem Bogdanem Anna Kośmiej.
Czas, który teraz przeżywamy, jest czasem trudnym dla wszystkich, który wymaga od nas przede wszystkim odpowiedzialności. Odpowiedzialności za nasze zdrowie i za zdrowie osób nam bliskich.
W duchu odpowiedzialności jesteśmy zobowiązani, by troszczyć się o siebie. Ja często powtarzam, że piąte przykazanie dekalogu, które mówi nie zabijaj, mówi też o tym, że trzeba chronić swoje zdrowie, bo zdrowie jest istotne i ważne, potrzebne w życiu człowieka i nad tym trzeba się skupiać. I to piąte przekazanie dotyczy też ochrony i troski o zdrowie, zdrowie własne, ale także zdrowie innych. I sytuacja, którą w tej chwili przeżywamy na całym świecie, bo to dotyczy praktycznie całego świata, nie tylko Polski, nie tylko Lublina czy Lubelszczyzna, to sprawa właśnie pewnej odpowiedzialności za siebie wzajemnie, by ta epidemia, która ogarnęła cały świat, tą epidemię, żeby udało się zablokować, zneutralizować, żeby tego zagrożenia życia i zdrowia człowieka nie było. W wymiarze kościelnym mamy tutaj decyzję i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, ale także poszczególnych księży biskupów, którzy stosując się do decyzji państwowych z 13 marca, dostosowując się do tego, co jest, wystosowali swoją prośbę, aby właśnie, jak to jest to słynne hasło, zostań w domu. Ci, którzy chcą ci, którzy boją się o swoje zdrowie, zdrowie innych, pozostali w domach. Stąd też decyzje, dyspensy księży biskupów od uczestnictwa w mszach świętych, w niedzielę, w świętej uroczystości w tym czasie pozwalają dla tych, którzy w takim duchu odpowiedzialności także za swoje życie, swoją wiarę, mieliby wątpliwość w wypełnieniu przykazania kościelnego, że w niedzielę święta, w mszy świętej nabożnie uczestniczyć. Biskupi tymi dyspensami zezwalają na pozostanie w domu, na dopełnianie tego obowiązku poprzez środki przekazu, poprzez radio, telewizję, poprzez internet, żeby móc duch łączności właśnie z tymi, którzy są w kościele, spełniać czy wypełniać to przykazanie. Dla wielu pewnie jest to bardzo trudne. Zresztą sam się spotykam z takimi opiniami, gdzie bardzo trudno jest nie być w niedzielę na mszy świętej. Ale z drugiej strony jest ta odpowiedzialność. Odpowiedzialność za siebie, jak powiedziałem, odpowiedzialność za innych. Wielu mówi w ten sposób, że nie tyle boją się zarażenia, co po prostu sami nie są pewni, czy gdzieś, bo wiadomo, że różne sytuacje się zdarzają, a rozwój tego wirusa jednak to trwa jakiś czas. Nie wiadomo, czy w międzyczasie nie było kontaktu z kimś, kto się nie przyznawał, a kto niestety został, czy był zarażony, czy jest nosicielem, bo przecież niektóre sytuacje są przechodzone bezobjawowo i w tym momencie mamy też tych nosicieli. Duchu odpowiedzialności za siebie i za innych po prostu pozostają w domu, choć jest to dla nich bardzo trudna decyzja. Ja myślę, że tutaj pokazała się ta taka wielka odpowiedzialność ludzi. Tutaj wyszło bardzo jednoznacznie, patrząc po kościołach tutaj Lublina, Lubelszczyzny, że ta odpowiedź i zrozumienie sytuacji, powagi sytuacji przełożyło się na obecność w kościele. U mnie w parafii, gdzie jest wiele miejsc, bo samych miejsc siedzących jest prawie 600, natomiast jeszcze oczywiście miejsca stojące, także gdyby policzyć, to jest w granicach, myślę, że tak do 1000 osób może zmieścić się w kościele. Ostatnią niedzielę na 6 mszach było 80 osób. Rozbitych oczywiście na poszczególne msze. Największa msza liczyła 28 osób. To była największa frekwencja, co też zauważam bardzo ciekawego, a mianowicie, że ludzie przychodzący do kościoła stosują się do tych zaleceń, które słyszą w mediach od służb sanitarnych polskich i na przykład, no jeśli jest to rodzina, siadają razem, ale jeżeli to są osoby postronne, siadają w odległości no przynajmniej tych 2-3 metrów od siebie, rozrzuceni po całym kościele, tak jak to jest możliwe, żeby właśnie tylko dostosować się także do tej odległości. Stąd też myślę, że tutaj ta odpowiedź ludzi, którzy uczestniczą w mszach świętych, jest bardzo taka godna pochwały i rzeczywiście chylę czoła przed ludźmi, przed parafianami moimi, ale też i innymi, którzy właśnie w ten sposób, tak jak powiedziałem, w duchu odpowiedzialności starają się podejść do tego, do tej sprawy.
Dzięki nowym technologiom, mediom, pozostając w domu, jest duże spektrum możliwości, aby wspólnie się modlić, aby uczestniczyć we mszy świętej.
Zbliżają się święta. Co przed nami? Tego nie wiemy. W wielu parafiach w tym czasie odbywały się powinny rekolekcje. Między innymi także u mnie były zaplanowane rekolekcje źródła ewangelizacyjne. Ostatnią parafią byliśmy w diecezji z peregrynacją krzyża, kopii krzyża trybunalskiego i relikwii drzewa krzyża świętego. Z racji zaistniałej sytuacji te rekolekcje zostały przełożone. W wielu parafiach rekolekcje są odwoływane, czy też przekładane na późniejszy czas, ale generalnie są odwoływane z racji, że też nie wiemy, co będzie dalej. Do 25 marca jest ogłoszona kwarantanna, ale pytanie, co dalej? Jaka będzie sytuacja epidemiologiczna w Polsce? Czy ta kwarantanna, czy też jakieś środki ostrożności nie zostaną przeniesione dalej? Stąd też ja często powtarzam, zresztą to na stronach także internetowych wielu parafii jest i u nas też, żeby korzystać z możliwości przez telewizję, radio, internet, uczestniczenia w tych takich ważnych wydarzeniach. Wiele rekolekcji wielkopostnych w tej chwili jest w sieci. Tego jest wiele. Każdy, kto chce, tu znajdzie. Znajdzie rekolekcje wielkopostne, które można po prostu odsłuchać, uczestnicząc w nich poprzez właśnie środki przekazu. Tak samo wiele mszy świętych jest transmitowanych na żywo, nie tylko w niedzielę, ale i w zwykłe dni z różnych kościołów, nie tylko w Lublinie, na Lubelszczyźnie, ale w całej Polsce. To jest ta możliwość, póki jest stan zagrożenia epidemiologicznego, który jest, możliwa do wykorzystania. W ten sposób możemy także właśnie uczestniczyć w liturgii mszy świętej, także spełnić jakby tą taką potrzebę wewnętrzną spotkania z Panem Bogiem, wprawdzie przez środki przekazu, niemniej jednak jest to też ważne. W podobny sposób bardzo ważnym jest, aby nie mogąc przyjąć w sposób fizyczny Komunii Świętej, przyjmować ją w sposób duchowy. I ci wszyscy, którzy są w domach, którzy uczestniczą w mszach świętych, w nabożeństwach, w rekolekcjach przez środki przekazu, mogą w sposób duchowy przyjmować Komunię Świętą. To też jest forma spotkania z Jezusem Chrystusem bardzo istotna i bardzo ważna. I nie mogąc fizycznie, w sposób duchowy także jest to ważne, przeżycie właśnie Komunii Świętej z Jezusem Chrystusem. To jest ten czas, który jest nam dany, swoisty też czas próby naszej wiary, na ile wierzymy, na ile jesteśmy wierni Panu Bogu, a jednocześnie na ile jesteśmy roztropni, bo ta cnota roztropności, ona jest bardzo istotna także w tej codzienności życia, nie tylko wtedy, kiedy jest tak jak obecnie zagrożenie zewnętrzne, ale także wtedy, kiedy jesteśmy w sytuacji braku tego zagrożenia, nazwałbym to normalnej sytuacji, wtedy ta cnota roztropności, ale i odpowiedzialności za siebie, też za swoje słowa, ona jest bardzo istotna, bo to też w jakiś sposób pokazuje to, czym żyjemy, czyli na ile jesteśmy, na ile wierzymy, na ile wiara nasza jest tylko pewną tradycją, zwyczajem, a na ile jest rzeczywistym spotkaniem z Jezusem Chrystusem, rzeczywistym spotkaniem z miłością Bożą. Zresztą, tak nawiązując jeszcze do tej prośby Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, czy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, była prośba skierowana do osób duchownych, do księży, do sióstr zakonnych, o to, żeby wprawdzie bez udziału wiernych, ale codziennie o 20:30 modlić się przy wystawionym na Świętym Sakramencie modlitwą różańcową w intencji właśnie tych wszystkich, którzy zachorowali, tych wszystkich, którzy pomagają chorym, więc pracowników służby zdrowia, służb medycznych, służb porządkowych, by modlić się o nierozprzestrzenianie się dalej tego wirusa, który szkodzi życiu człowieka. I teraz na to wiele, wiele parafii odpowiada i w wielu parafiach jest też tak, że ta modlitwa jest transmitowana, w której można uczestniczyć razem z kapłanami, siostrami zakonnymi, którzy w tym czasie w kaplicach, w domach zakonnych czy w kościołach gromadzą się. Także to jest odpowiedź na współczesny czas. Mamy taką możliwość, środki społecznego komunikowania się są tutaj w tym momencie, zawsze zresztą, ale są w tym momencie bardzo, bardzo potrzebne, są tym przekaźnikiem tego, w czym w fizyczny sposób nie można uczestniczyć.
Jednym z kluczowych elementów są rekolekcje wielkopostne, które przygotowują na wydarzenia Wielkiego Tygodnia. W jaki sposób i na ile możemy takie rekolekcje samodzielnie odbyć? Co może nam w tym pomóc?
Nie bardzo bym sugerował na zasadzie takiego własnego interpretowania Pisma Świętego. Zresztą już święty Hieronim, który przetłumaczył Pismo Święte na język łaciński, tą słynną Wulgatę w dawnych, dawnych czasach, który czynił to w Betlejem, w jaskini w Betlejem, on sam mówił, że interpretowanie Pisma Świętego przez osoby do tego nieprzygotowane, nieznające kontekstu i tradycji może prowadzić do błędnych wniosków. Ja bym sugerował, mamy na rynku księgarskim wiele różnych bardzo fajnych pozycji, nawet zatytułowanych rekolekcje wielkopostne, gdzie można sobie właśnie wziąć takie rozważania, czy też znaleźć w internecie, wziąć takie rozważania i po prostu każdego dnia przeczytać na przykład jedno takie rozważanie, pomyśleć o nim, spróbować go zrealizować, przenieść na własne życie, spróbować w jakiś sposób zweryfikować, na ile to może być przeze mnie zrealizowane, co mogę zrobić, jak powinienem się zmienić. Tego jest wiele. Każdy powinien wybrać takie, które będą mu najbardziej pasować, bo będą tacy, którzy będą chcieli przeżyć rekolekcje w duchu tradycyjnym, czyli wezmą jakieś bardzo takie, powiedziałbym, tradycyjne książki z rekolekcjami, a będą tacy, którzy będą w sposób bardziej taki współczesny chcieli je przeżyć. I może właśnie w ten sposób, dlatego czy to książki, czy to w internecie różnego rodzaju na żywo, czy też do przeczytania teksty, tego jest naprawdę bardzo dużo. I zachęcałbym tych wszystkich, którzy nie mogą skorzystać na przykład z przekazu telewizyjnego czy radiowego rekolekcji, które gdzieś są prowadzone, żeby właśnie w ten sposób skorzystali. Korzystali właśnie z takich rekolekcji biblijnych, czy też rekolekcji innych i przeżyli po prostu ten czas przygotowania. Nie wiemy, w jakiej formule będziemy przeżywali w tym roku święta. Nie wiemy, dlatego że już tak naprawdę jest niewiele czasu do świąt, natomiast też nie wiemy, jak sytuacja będzie się rozwijała. Po prostu na to czekamy, ale żeby to nie było oczekiwanie bezowocne, mówię, że właśnie warto w tej chwili sięgnąć po dobrą książkę, czy po dobre rozważania rekolekcyjne, które mamy w sieci, czy też są utransmitowane i tu przeżyć. Może się uda przed świętami jeszcze raz skorzystać, zawsze to będzie z pożytkiem, ale żeby to nie był czas zmarnowany, czas taki na zasadzie nudzenia się.
Co możemy zrobić w momencie, kiedy nie mamy dostępu do internetu, do mediów? Szczególnie mam tu na uwadze nabożeństwa wielkopłostne, jakimi są Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale.
To prawda, te elementy wielkopostne, Droga Krzyżowa czy też Gorzkie Żale. Podobnie jak powiedziałem, w wielu miejscach te nabożeństwa też są transmitowane. Można za pośrednictwem środków społecznego przekazu właśnie w tych nabożeństwach uczestniczyć. Zresztą można też przecież rozważania Drogi Krzyżowej czy też Gorzkich Żalów. Można także w gronie rodzinnym, spotykając się z rodziną, można to nabożeństwo odprawić w domu. To nie jest liturgia mszy świętej, w której musi uczestniczyć kapłan, który w sposób ważny i jako jedyny może prawdziwie zakonsekrować, a więc zamienić chleb w ciało pańskie. To Jezus zamienia, ale słowami, bo poprzez osobę, czy w osobie kapłana, w tych nabożeństwach Drogi Krzyżowej czy Gorzkich Żalów możemy sami uczestniczyć poprzez właśnie modlitwę rodzinną i może właśnie też jest to bardzo ważne, żeby nie tylko ta modlitwa różańcowa, ale także modlitwa, rozważanie Drogi Krzyżowej, rozważanie Gorzkich Żalów, męki Pana Jezusa, właśnie tam, gdzie nie ma transmisji, czy nie można z niej skorzystać, żeby to właśnie w rodzinach było odprawiane. Przecież tradycja, dawna, dawna tradycja polska też do tego nawiązuje. Od choćby stary zwyczaj, który w czasie Wigilii Bożego Narodzenia, spotkania rodzinnego nakazywał, aby to prowadził gospodarz. Czyli ten najważniejszy człowiek w domu, on mógł zlecić przeczytanie na przykład Ewangelii o Narodzeniu Pańskim komuś z domowników, komuś powiedzmy szacownemu, ale to on prowadził. I może właśnie też nawiązując jakby do tej tradycji polskiej i patrząc na to, co było kiedyś, może właśnie w ten sposób w tej chwili też można by było uczestniczyć w nabożeństwie Gorzkich Żalów, gdzie głowa rodziny jakby przewodniczy temu, czy to rozważanie, czy też rozpoczyna i kończy modlitwę. Zawsze przecież każdy z nas może zakończyć formą błogosławieństwa, nie w formie niech was błogosławi, ponieważ to jest zarezerwowane dla kapłana, czy też osoby mającej święcenia, ale zawsze możemy mówić i tym się dzielić, niech nas błogosławi. A przecież też i w tradycji polskiej było to, że najstarsi w rodzinie błogosławili swoje dzieci, swoje wnuki. To jest forma błogosławieństwa i tego nikt nigdy nie zanegował, dlatego też może właśnie warto też z tego skorzystać, żebyśmy siebie wzajemnie błogosławili. To jest też taka pomoc umocnienia, także wezwanie Pana Boga, by to On był z nami, w nas i przez nas działał dobrem wobec innych ludzi.
Tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, to przede wszystkim czas wyzwań, odpowiedzialności za swoje zdrowie, ale i zdrowie innych. Ale trzeba też pamiętać, że to czas, w którym wiele ludzi się wspiera, wiele ludzi sobie pomaga. I tu warto wspomnieć, grupę powstają na jednym z portali społecznościowych, zwanych Widzialną Ręką, która pomaga tym najbardziej potrzebujących, tym najbardziej narażonych. Przede wszystkim mowa tutaj o osobach starszych, osobach samotnych czy osobach niepełnosprawnych.
To pokazuje też swoistą dojrzałość nas. Mam na myśli wszystkich. Te właśnie grupy, które się pojawiły, nazwałbym to grupami samopomocy. Widzialna ręka w Lublinie, bardzo, bardzo, bardzo piękne działanie i naprawdę pełen szacunku jestem. Zresztą przypominam sobie lata 70., kiedy funkcjonowało taki pewien program, spontaniczny zresztą wśród młodzieży, lansowany wtedy przez telewizję, mianowicie Niewidzialna Ręka. Czyli nie wiadomo było, kto pomaga, ale to było zadanie, żeby pomóc w taki sposób, że ktoś się nie zorientował, ale żeby pomóc. Dziś natomiast robimy to w inny sposób. W sytuacji zagrożenia przecież wiele osób jest takich, zwłaszcza nie tylko tych, którzy podlegają kwarantannie, ale także osób starszych, osób niepełnosprawnych, samotnie często będących w domach, ludzi, których prosi się, aby pozostawać w domu, bo są w grupie największego ryzyka, że jest wielu ludzi o gorących sercach, wolontariuszy, ludzi, którzy w spontaniczny sposób skrzykują się, żeby pomóc tym właśnie potrzebującym. I no, jestem naprawdę pełen uznania dla tych, którzy widząc drugiego człowieka w potrzebie, nie wahają się szybko wrzucić, czy ktoś może pomóc, kto może pomóc, tam jest potrzebująca osoba, tutaj jest taka pomoc, a może w ten sposób. Dla mnie to jest niesamowite, to jest egzamin, który zdajemy na celujący, który zdajemy z miłości, miłosiernej miłości wobec drugiego człowieka. Chylę czoła przed tymi wszystkimi, którzy w taki właśnie sposób pomagają, którzy w taki sposób starają się być dla drugiego człowieka. To jest naprawdę wielki szacunek, czy jak dzisiaj niektórzy mówią, wielki szacun dla tych wszystkich, którzy w taki sposób właśnie się organizują i bezinteresownie postępują, bezinteresownie pokazują.
Walka z koronawirusem przybiera na całym świecie bardzo podobne formy. Chodzi o to, aby zamknąć się na chwilę w domach, aby te osoby, które mogą być zarażone, dalej nie rozsiewały tego wirusa. A więc można powiedzieć, że taka kwarantanna w przypadku Polski trwa i dobrze, że się chyba do tego stosujemy, proszę Państwa, bo rzeczywiście jest to konieczne, to pokazują chociażby dane z Chin czy z innych państw, choć też trzeba wspomnieć o tym, że służby są przygotowane na to, iż tych zachorowań będzie nieco więcej. Pojawiają się w sieci, pojawiają się w mediach różnego rodzaju informacje. Ja zachęcam do tego, żeby korzystać z tych sprawdzonych portali, jeżeli już, zachęcam do odwiedzania naszej strony radio.lublin.pl, do śledzenia naszych serwisów informacyjnych. Tutaj naprawdę na bieżąco tylko te sprawdzone informacje, takie, które nie wywołują paniki, takie, które pokazują rzeczywistość, a nie to, co komuś się wydaje. I myślę, że to jest ważna informacja dla tych, którzy jakiś taki lęk przed koronawirusem mają. Ale ta sytuacja też pokazuje w wielu sprawach, że są wokół nas ludzie dobrej woli, ludzie wielkich serc. Pokazują to chociażby ci, którzy pracują w gastronomii, którzy dostarczają lekarzom, pielęgniarkom, tym wszystkim, którzy są na jakby tym pierwszym froncie walki z koronawirusem. I pożywienie, jedzenie. Przecież nie brakuje w tej chwili restauracji, knajp, które właśnie dostarczają takie jedzenie do szpitali. Nie brakuje też tych, którzy włączyli się do szycia maseczek. Robią to między innymi starsze panie, podopieczne lubelskiej Caritas. Robią to krawcowe w wielu miejscach. Tam, gdzie mieszkają, jak tylko mogą, tak włączają się w te akcje. Takie można powiedzieć, że małe szwalnie powstały i w domach zakonnych, i szyją osoby prywatne, i firmy, chociażby MOPS ten lubelski, czy też SDS Misericordia. Oni również włączają się w tą walkę z koronawirusem i to są postawy, które napawają na pewno optymizmem i pokazują, że nawet w tak trudnej sytuacji potrafimy jedni o drugich myśleć. Chciałam tutaj też przypomnieć o tym, że zgodnie z tym, co wydała Konferencja Episkopatu Polski, a więc, że nie mogą być organizowane duże zgromadzenia, to zgodnie z wytycznymi rządu, że także w mszy świętej może uczestniczyć maksymalnie do 51 osób. I to są te wytyczne, które nadal obowiązują. W związku z tym przypominam o transmisjach mszy świętych. Także na naszej antenie Państwo mogą w niedzielę łączyć się za pośrednictwem Radia Lublin i także uczestniczyć w mszy świętej. Przypominam również o tych mszach, które transmitowane są przez telewizję. Telewizja Lublin o godzinie 10 co niedzielę transmituję mszę świętą z Lubelszczyzny, także kto z Państwa nie chciałby uczestniczyć w takiej mszy świętej, to jest oczywiście też taka możliwość. Przypominam również, że o 20:30 odprawiany jest różaniec w wielu parafiach. Różaniec, który jest również transmitowany online, właśnie codziennie w ramach różańca o godzinie 20:30 w ramach tej modlitwy online jest także nowenna do świętego Andrzeja Boboli o ustanie epidemii koronawirusa. Tę transmisję znaleźć można na stronie, na Facebooku parafii świętego Andrzeja Boboli w Lublinie. Tam o godzinie 20:30 transmitowana jest właśnie ta nowenna i różaniec. Zresztą wiele parafii zachęca do tego, aby uczestniczyć online także w rekolekcjach. Tych również nie brakuje. I do tego, aby w ten sposób przeżywać ten Wielki Post. W piątek była ekstremalna droga krzyżowa, online oczywiście, bo ta fizycznie została odwołana, ale można było dzięki także środkom, tym nowym technologiom, które są tak bardzo obecne w naszym życiu, uczestniczyć również w tej ekstremalnej drodze krzyżowej i trzeba przyznać, że to także dość wyjątkowe uczucie. Oczywiście nabożeństwa drogi krzyżowej również transmitowane są przez wiele parafii, wystarczy się tylko zainteresować, a naprawdę można skorzystać z tego, co daje nam internet i z tego, co dają nam także właśnie te nowe technologie. Teraz w Busoli czas na przypomnienie słów Ewangelii na dzień dzisiejszy. Te słowa przypomni Tomasz Najda, a komentarz do nich przygotował ksiądz Mirosław Ładniak.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny, nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: czy to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili: tak, to jest ten, a inni przeczyli: nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił: to ja jestem. Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli: ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: a ty co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział: to prorok. Rzekli mu w odpowiedzi: cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz? I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział: a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus: jest Nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział: wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon.
Przyjście Jezusa na świat to już jest sąd. Na sądzie ostatecznym odsłoni się to, co wybraliśmy. Nasza postawa wobec Jezusa jest tym sądem. Sami przez to się określamy. Czy odrzucając Jezusa wybieramy zło, śmierć, potępienie wieczne, czy przyjmując Go wybieramy szczęście wieczne? Może często jest to droga na pewno bardzo trudna, ale jednak chodzi o szczęście wieczne. I Jezus mówi wprost: przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Żydzi, mimo że myśleli, że widzieli, nie szukali prawdy. Oni szukali tylko ocalenia własnego zdania. Walczyli o to, żeby utrzymać swój wysoki status społeczny, szczególnie chodzi o faryzeuszy. A to wszystko było podszyte wielkim ego, pychą, pewnością siebie. Tylko obrazili się na Jezusa, mówiąc: czyż i my jesteśmy niewidomi? Nasza postawa wobec Jezusa weryfikuje nasze wybory. Czyli możemy myśleć, że widzimy, będąc powierzchownym. A tak naprawdę to iluzja, poprzez którą człowiek ustawia się tutaj na ziemi wobec własnych pragnień, a nie wobec Jezusa. I w tym kontekście dzisiaj chciałbym zatrzymać się na pewnym bardzo niebezpiecznym zachowaniu, które grozi nam w życiu duchowym. Tak po kolei, w języku biblijnym ślepota jest odniesieniem do ślepoty oczywiście duchowej, która kiedy powstaje? Kiedy popełniamy grzech i ten grzech, czyli ta ślepota duchowa, nie pozwala nam być blisko Chrystusa, który jest światłością. I dzisiaj skupmy się na tym niebezpiecznym momencie życia, jakim jest, uwaga, przyzwyczajenie się do tej ślepoty duchowej i wyuczenia się pewnych mechanizmów, które pozwalają nam w miarę normalnie żyć, z regularnym chodzeniem nawet do kościoła włącznie. Bo możemy wytworzyć w sobie taki mechanizm, w którym często nieświadomie rozdzielamy swoje życie na czas pobytu w kościele, gdzie człowiek modli się, przyjmuje komunię świętą, przekazuje znak pokoju. I to jest jeden świat. I mamy jeszcze drugi świat. Po wyjściu z kościoła, gdzie chętnie człowiek może obgadywać, uzłośliwiać się, knuć intrygę, nosić w sercu złość, kłócić się, przeklinać, jak nie wprost, to przynajmniej w sercu. A ponieważ życie jest ciężkie, jakże łatwo wtedy to wszystko można usprawiedliwić i w ten sposób nauczyć się żyć w ciemności życia duchowego. Ale naprawdę się można w tym świetnie poruszać, kiedy jest się na powierzchni tylko. Bo każdy z nas potrafi wytworzyć mechanizmy, które pozwalają żyć przynajmniej z dnia na dzień bez głębszej refleksji nad życiem duchowym. I co jest najbardziej niebezpieczne w tym wszystkim? Przyzwyczajenie. To nasza druga natura. Dlatego przeżywając dzisiejszą Ewangelię i dzisiejszą niedzielę, módlmy się o to, żebyśmy sobie uświadomili, że każdy z nas potrzebuje ciągłego uzdrawienia. Uzdrawiania z naszej ślepoty duchowej, w którą chętnie wchodzimy. Dlatego powinniśmy modlić się o dar ciągłego nawracania się. Może to będzie spowiedź, może rekolekcje, może spotkanie z drugim człowiekiem, może ten dzisiejszy czas, który mamy, kiedy przeżywamy tak dramatycznie epidemię koronawirusa. Ale dar przyjrzenia będzie owocował wtedy, gdy moje różne przywary, moje różne niedociągnięcia, moje różne powierzchowności świadomie nazwę po imieniu. Mało tego. I będę chciał to zmieniać. To jest właśnie Wielki Post. I daj Boże, żebyśmy, tak jak ten ewangeliczny ślepiec, krzyczeli: wierzę, Panie, chcę wierzyć. Panie, tylko wiarą chcę żyć.
Czas busoli dobiega końca. Życzę Państwu dobrego, spokojnego tygodnia, zdrowego tygodnia i mówię do usłyszenia przyszłą niedzielę po godzinie 6:00.